wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
Chciałbym dzisiaj mówić o pewnym deficytowym towarze. Kto z was ma wystarczającą ilość lat, a jeszcze do tego mieszkał w Polsce albo mieszka, albo blisko Polski, to pamięta takie słowo, które było powtarzane i odmieniane przez wszystkie przypadki w telewizji i w polityce. Kryzys. Na marginesie powiem, że kryzys z greki oznacza, to słowo oznacza sąd. Ale mówię, chciałbym powiedzieć dziś o czymś deficytowym. O czymś, deficyt to znaczy, że coś wszyscy chcą, ale tego nie ma. W komunizmie na przykład deficytowy był salceson. I dlatego nasze babcie wspominały, że za okupacji przemycały salceson, a teraz nie ma co przemycać. Pamiętam, jak w dzieciństwie oglądaliśmy telewizję i pokazywali, nie pamiętam już, to chyba był film na temat Jana III Sobieskiego, króla Polski, i pokazywali szlachtę polską i króla i te powozy, jak zastawili stół. Wiecie, na stole leżała taka wielka świnia z jabłkiem jeszcze w ryju włożonym. Bażanty, kury, a my mieliśmy mięso na kartki. Na stole jakaś chudziutka, biedna mortadela. I tak patrzyliśmy, jak to kiedyś ludziom było dobrze. Szynka, o szynce to już nikt nie marzył. To znaczy deficyt. Jest coś, co wszyscy by chcieli, ale nie mam. I dzisiaj chciałem wam powiedzieć, też bywają rzeczy deficytowe, chociaż nie jest to już szynka, nie jest to salceson. Nie trzeba tak jak dawniej czekać na samochód nie wiadomo ile lat. Wiecie, w swoim czasie, jeszcze w czasie kryzysu w Polsce, modne było takie... Taki żart, że pewnego człowieka zadzwonili do niego z Polmozbytu. Polmozbyt to było to, co sprzedała ta instytucja, która sprzedawała samochody. I zadzwonili i powiedzieli mu, proszę pana, jest pan wybrańcem. Chcieliśmy panu powiedzieć, że za 9 lat, 15 kwietnia, zgłosi się pan o 9 rano po samochód. Ten człowiek sobie zapisywał, za 9 lat, 15 kwietnia o 9 rano, nagle przerwał, a czy mógłbym przyjść o 10? A dlaczego? Bo że pana, za 9 lat, 15 kwietnia o 9 będą mi telefon zakładać. Takie czasy były. Były rzeczy, za którymi ludzie bardzo tęsknili. Dzisiaj wszystko mamy, jeśli chcesz telefon, to kiedyś trzeba było iść, a teraz już nawet nie trzeba iść, tylko starczy powiadomić, że się chce i przywiozą. Jeśli chcesz samochód do wyboru, do koloru, pytają, czy odcień pasuje. I ktoś by powiedział, żyjemy w czasach, kiedy nie ma deficytu. Chcę wam opowiedzieć o czymś, co odkrył Eliasz i co niektórzy z was zebrani tutaj na tej sali już wyczuli, o czym chcę mówić i odkryli. Dzisiaj deficytem jest cisza. Słyszycie mnie? Dzisiaj deficytem jest cisza. Żyjemy w świecie pełnym szumu i hałasu. Kiedy studiowałem sobie na ten temat i czytałem na ten temat, spotkałem się z artykułem pewnego filmowca z Hollywood, człowieka, który zajmuje się dźwiękiem w Hollywood, dźwiękiem dla filmowców, i bardzo ciekawą rzecz o nim przeczytałem. Powiedział, że nagranie godziny naturalnej ciszy bez dźwięków cywilizacji w 1968 roku zajmowało mu 15 godzin, dzisiaj potrzebuje na to 2000 godzin. Nie może odnaleźć naturalnej ciszy, bo gdziekolwiek się uda, cywilizacja próbuje to zakłócić. Jakiś samolot, jakieś dźwięki, jakieś coś. Wczoraj poszedłem sobie na modlitwę wieczorem w góry i nawet siedząc w górach dochodziło do mnie tutaj gdzieś z doliny to bum, 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 ta muzyka. Pomyślałem sobie, nawet w górach nie ma ciszy. I pomyślałem, Panie, tak bardzo chcę się przed Tobą wyciszyć. Chciałbym mieć w sobie ciszę I tak trudno ją mieć, bo nawet kiedy ucicha muzyka, bo to nie jest problemem ta muzyka, co gra, nawet kiedy by wyłączyć wszystko, to człowiek nie może znaleźć ciszy. Jest coś, co nas zagłusza, ten pęd. Nie wiem, czy pamiętacie, takie radio kiedyś było, nazywało się Wolna Europa. I radio Wolna Europa było bardzo trudno słuchać, ponieważ rząd komunistyczny postawił specjalne nadajniki, które go zakłócały i przeszkadzały mu w odbiorze. I wiecie, chciałem wam powiedzieć, to nie była nowa metoda. Tego wcale nie wymyśliła władza ludowa, żeby zagłuszać nadajniki Wolnej Europy. To nie była nowa metoda. W duchowym świecie ta metoda jest znana od dawna. W duchowym świecie stosowano ją tysiące lat temu i stosuje się ją dziś wobec ciebie. Jesteś przez tą metodę atakowany, zagłuszenie, żebyś nie słyszał, żebyś żył w ciągłym mówieniu, w ciągłym słowotoku, w ciągłym hałasie, w ciągłym zawirowaniu. Pan mówił o tym zagłuszaniu, kiedy opowiadał o słuchaniu Ewangelii w przypowieści o siewcy, pamiętacie? Że niektóre ziarno nie mogło wzejść, ponieważ zostało zagłuszone. I wiemy, że Jezus nie mówił o ziarnie, Jezus mówił o relacji z Bogiem, o wzrastaniu dla Ewangelii, że było coś, co ją zakłócało. Czy nie jesteś dzisiaj zagłuszany przez ten krzyk, przez ten pisk, przez ten pośpiech, przez ponure buczenie depresji i zastraszenie w obliczu własnych błędów? Jakie niezwykłe stało się, że w Kościele, który dzisiaj mówi, że chce doświadczać Ducha Świętego, tak wielu ludzi zapomniało już, czym jest Boży głos. Coraz częściej do zboru przychodzą ludzie, którzy od lat nie słyszeli, jak Duch Święty do nich mówi. Coraz częściej za kazalnicą stają kaznodzieje, którzy zaczynają głosić, że czasy, kiedy Bóg mówił, przeminęły, że czasy cudów przeminęły, że czasy Bożego działania przeminęły. Czyżby wszystko, co Bóg dla nas zostawił, to ten hałas i wspominanie tego, co było? Miliony ludzi na naszym świecie codziennie poddawanych jest hałasowi większemu, niż przewidują wszystkie normy. Natężenie hałasu, ataku, agresywnego dźwięku jest większe, niż jakakolwiek norma kiedyś mogłaby dopuścić. Ty sam i ja i ty jesteśmy otoczeni hałasem, jesteśmy otoczeni hukiem, mamy komórkę, większość z nas ma w kieszeni komórkę, mamy maila, mamy telefon, pocztę głosową, komunikator internetowy, telewizor i radio, a wszystko to włączone i ryczące na nas cały dzień. Ledwie wyłączysz komórkę i położysz, to słyszysz pi, 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 mail przyszedł, biegniesz odebrać maila, a tu już komórka dzwoni. Wyłączasz komórkę, ktoś idzie. Człowiek nie ma chwili czasu, żeby spojrzeć w górę, ponieważ musi się rozglądać wokół na cały hałas i dźwięki, które są wokół niego. Jesteśmy otoczeni hałasem i dzisiaj chciałem was zachęcić. Zaczynają się wakacje. Wielu z was wyjedzie na urlop. Nie przypadkiem dzisiaj postanowiłem, że chcę się tym z wami podzielić. Właściwie, szczerze mówiąc, myślałem dzielić się zupełnie czymś innym. Jeszcze dzisiaj rano, kiedy się obudziłem, na moim stole leży przygotowane wczoraj kazanie. Ale wczorajszy wieczór, który spędziłem w lesie, zmienił moje myśli. Pomyślałem, że będę chciał was zachęcić. Wyjedziecie, niektórzy na wczasy, niektórzy na wypoczynek gdzieś w góry. Pomyślcie o tym, żeby się wyciszyć. Żeby otoczyć się na chwilę ciszą. Posłuchajcie dziś uważnie. Wierzę, że Pan Bóg coś dzisiaj wam chce wyszeptać do ucha. Wszystko wokół nas, cała ta cywilizacja SMS-ów, maili, dzwonków, pikania, dzwonienia, trąbienia, wszystko chce, żebyś tego słuchał i wymaga twojej uwagi. W pracy, w domu, w samochodzie, wszędzie. Coraz częściej łapiemy się na tym, że siedzimy z naszymi dziećmi w pokoju i zgadnijcie, co robimy. Każdy z nas pika w swój mały ekranik. Odkładam nagle i mówię, ludzie, ten hałas, to ciągle ktoś chce. Ledwie zaczynasz coś robić, przychodzi SMS, musisz na niego już teraz odpowiadać. Wszystko chce, byś słuchał. Tyle głosów chce do ciebie mówić. I co z tym musimy zrobić? I nie tylko chodzi o dźwięki, jeszcze wam powiem. Jest też coś takiego, co stało się chorobą naszej cywilizacji. Od połowy XX wieku człowiek został już otoczony nie tylko hałasem dźwiękowym, ale również hałasem wizualnym. Niektóre ulice wyglądają, to już nie jest nawet śmieszne, wyglądają, wiecie, jakby były taką jedną wielką reklamą. Mamy wizualny hałas. Czy można jeszcze zmieścić więcej billboardów, reklam, ulotek? Można, bo kiedy się jedzie koło drogi, patrzę, brudna deska, a na niej napisane miejsce na reklamę. Kolejne. Kto z was jeszcze czyta w ogóle reklamy? Tylko dlatego niektóre czytamy, że po prostu automatycznie potrafimy czytać. Niedawno jechałem, rozmyślałem o tym, jechałem wzdłuż autostrady i patrzę i nie wierzę własnym oczom. Reklama lokomotyw. Pomyślałem sobie, szok, ciekawe, czy ja chcę kupić jedną. Czy ja potrzebuję lokomotywę? Czy ja potrzebuję pociąg kupić? Wszystko chce do mnie mówić. Czy w tym hałasie nie zaczyna się dramat naszego życia, że zaczynamy czuć, że Bóg jest coraz dalej? Staje się coraz mniej realny, coraz bardziej zagłuszony, coraz bardziej daleki. Czy nie chciałbyś, aby Boży głos w twoim życiu był głośniejszy, wyraźniejszy, bardziej jasny? Czy nie zastanowiłeś się, czy twoje życie nie wymaga reformy tego, co do ciebie wchodzi, tego, co cię otacza, tego huku, tego głosu, tego dźwięku? Często mówimy, że Pan Bóg jest lekarzem. Amen. A cisza jest Jego lekarstwem. Amen. Bóg jest lekarzem, a Jego cisza jest Jego lekarstwem, chcę wam powiedzieć. Bo są choroby, które Bóg może wyleczyć w cudowny sposób. Jakiegoś wrzoda, jakąś ranę, jakiś nowotwór. To jest Boża medycyna i są ludzie, którzy dzisiaj stoją. Ja też jednym z tych, którzy mogą zaświadczać, że Pan jest lekarzem. Ale są choroby duszy. Roztrzęsienie, depresja, chaos, których nie wyleczymy w żaden inny sposób, jak Bożą ciszą. Bożą ciszą, która musi przyjść w nasze życie, którą musimy na nowo odkryć, której musimy na nowo zapragnąć. Czy nie chciałbyś, aby Boży głos był silniejszy, mocniejszy, lepiej słyszalny? Ja tak bardzo za tym tęsknię, coraz bardziej tego chcę. I zadałem sobie pytanie, czy jest jakiś związek między natężeniem hałasu a możliwością słyszenia Boga? I myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta. Kto z was ma więcej niż jedno dziecko, wie, że jest związek między tym, co do ciebie dociera, a tym, co myślisz. A kto ma więcej niż dwójkę, trójkę, czwórkę, kto pracuje w przedszkolu, nauczycielka na przykład, czy ktoś z was, kto kiedyś był w przedszkolu, jak chcecie, idźcie na szkółkę, jeśli mi ktoś nie wierzy, to wrócisz i powiesz, chłopie, własnych myśli nie słyszę. Jest tak głośno. A potem idziemy świat i znowu. Czy jest związek? Samochody. Czy niedawno, w tamtym roku w lecie, byłem na takim parkingu, gdzie sprzedawali różne rzeczy elektroniki, z elektroniki, najnowsze takie gadżety i stał również samochód przerobiony przez firmę znaną i cały bagażnik zajmowały głośniki. W każdym z drzwi było 4 głośniki. Wiecie, jak facet to włączył, to przy otwarciu drzwi i bagażnika można było koncert nagłaśniać. Miał nawet wejścia na gitary i na sprzęt. I pomyślałem sobie, jak ten chłop tym jeździ? Co on ma w głowie? Jakbym czymś takim przyjechał 100 kilometrów, to bym wyszedł i bym się wywrócił. Samochody mają coraz potężniejsze i wspaniale brzmiące zestawy głośników. Zobaczyłem coś jeszcze. Niedawno zaczęto w Ameryce sprzedawać kurtkę, która bezprzewodowo łączy się z telefonem albo z iPadem w twojej kieszeni i tu ma wmontowane głośniki. Ma również wejścia słuchawkowe w kieszeniach i to 2, żeby ty i partner, żebyście mogli słuchać razem tego samego. Pomyślałem sobie, jakie romantyczne randki się zapowiadają w XXI wieku, kiedy oni i ona nawet nie wiedzą, jak mają na imię, ale wiedzą, co słuchają. Hałas z każdej strony dociera. Nawet Coraz większa ilość zborów musi przed nabożeństwem, wiecie co, wyświetlać? Taki telefonik przekreślony. Ja coraz częściej myślę, że my też musimy zacząć go wyświetlać. Ostatnio sobie siedzę na pewnej uroczystości w pewnym miejscu i siedzą równie różne panie i pewnej starszej pani, myślę, że w wieku około 75 lat plus minus, Nokia dzwoni. Muzyka, słuchajcie, taka, że ja takiej nie słuchałem nawet jak długie włosy nosiłem. Kobieta wstała, wiecie, wychodzi i sobie myślę, co może mieć 75-letnia kobieta do załatwienia przez komórkę, kiedy jej wnuczek występuje, kiedy jest uroczystość w szkole. Ja moją wyłączyłem i mam dużo telefonów i pracuję, jestem w tym tak zwanym wieku aktywności zawodowej i stać mnie na to, żeby wyłączyć telefon, a ta pani nie może. I trzy razy wychodziła. I za każdym razem wszyscy żyli. Myślę, co ona ma? Jak ta pani jest w stanie żyć? Kiedy ona nie ma czasu niczego posłuchać, nie może już wyłączyć, prowadzić coś tak strasznie ważnego. Czy my nie żyjemy otoczeni hałasem? Jak mówię, jeszcze trochę, a w kościołach na drzwiach się będzie kosze na telefony robiło chyba. Chcę dziś powiedzieć o ciszy. Coś w naszej cywilizacji sprawiło, że nie masz prawa ani na chwilę być sam z Bogiem. Coś sprawiło, że nie możemy być z Bogiem sami. Wiecie, wybaczcie, że powiem to zdanie w ten sposób, ale myślę, że obrazowo, jak je powiem, lepiej będzie zrozumiałe. Jeżeli moją modlitwę i relację z Bogiem uzależniałbym od tego, że będę się modlił i rozmawiał z Bogiem wtedy, kiedy mam czas i kiedy jest cicho, to gdybym ja był diabłem, to bym takiego człowieka otoczył takim hukiem, żeby nigdy nie miał cicho. Wiecie, o co mi chodzi? Jeżeli twoją relację, twoje słuchanie Ducha Świętego uzależniasz od tego, że będę się modlił, kiedy będę miał cicho, będę się modlił wtedy, kiedy będzie spokój i będą ku temu warunki, to jeżeli ktoś taki jak ja widzi, że wystarczy cię otoczyć hałasem, byś tego nie miał, to diabeł tym bardziej to widzi. Zostaniesz otoczony takim hukiem, żebyś nigdy się nie mógł pomodlić. Żebyś nigdy naprawdę nie mógł spędzić czasu w modlitwie. Wielu ludzi już nawet nie wie, jak się modlić po cichu. Wielu ludzi, kiedy już wszystko powie, myślą, i ja już nie wiem, o co się modli. Już powiedziałem Panu Bogu wszystko. Dobrze, powiedziałeś, a czy Pan Bóg powiedział do ciebie cokolwiek? Ty wszystko powiedziałeś. Jesteśmy przyzwyczajeni do hałasu. Nie masz prawa nawet na chwilę być sam z Bogiem. Wiecie, i pomyślałem, następna moja myśl, myślę, że zatrważająca, że jeżeli ludzie w tamtych czasach, w dawnych czasach mieli problem, aby usłyszeć Boga, to dopiero my. O ileż bardziej musimy o tym pomyśleć i postarać się. Jeszcze raz powtarzam, moje dzisiejsze słowo jest z całą premedytacją, z całą świadomością właśnie na ten temat, ponieważ zbliżają się wakacje. Prawdopodobnie w życiu wielu z was jedyny czas, kiedy możecie wyłączyć tą komórkę, możecie wyłączyć radio, telewizor, możecie się wyłączyć i gdzieś pójść. Wielu z was ma taką pracę, jest w takim środowisku, że nie ma na chwilę, nie pozwolą ci być samemu, ciągle coś. A więc chcę dzisiaj was wezwać i wierzę, że to jest to, co Duch Święty chce do was powiedzieć. Spróbuj tego. Odpręż się. Teraz. Nikt nic nie chce. Nawet w tej chwili nikt nic nie chce. Pomyśl o Bogu, o waszej relacji, o twojej przyjaźni z Nim. To jest twój cichy przyjaciel. I dzisiaj Słowo Boże chce do nas coś powiedzieć. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 27 rozdziale, pierwsza część 9 wersetu chciałbym przeczytać. Przemówił tedy Mojżesz i kapłani lewici do całego Izraela tymi słowy. Posłuchajcie. Zamilknij i słuchaj Izraelu. I tam jest wykrzyknik na końcu. Tak jakby Bóg chciał powiedzieć, zamknij się Izraelu. Już przestań mówić. Posłuchaj na chwilę. I myślę, że to jest to słowo, które Pan do nas dziś daje. Psalm 4, werset 4 mówi, zadrżyjcie, więc nie grzeście. Pomyślcie o tym, leżąc na łożach i zamilczcie w końcu. Otwarłem jeszcze raz i przeczytałem i tam naprawdę to pisze, co przeczytałem. Leżąc na łożach, zamilczcie w końcu. Wiecie, ja leżąc na łóżku, przyznam się szczerze mówiąc, nie jestem gadatliwy. A Bóg mówi mimo wszystko, bądź cicho. A więc o czym Bóg mówi? Chcę wam powiedzieć, wielu z nas ma tu w głowie taką gadającą ciocię. Nawet jeżeli jest chwila ciszy, to ta paplanina w środku nas zagłusza. I kiedy w końcu idziemy do lasu, kiedy w końcu wycisza się wokół nas, już nie ma samochodów, nie słychać dyskoteki, komórka została wyłączona, odkrywamy, że dalej nie mamy ciszy, że w naszej głowie jest to ciągle ciągle mówi. Jak już nie wie, co mówić, to się pyta, a żelazko wyłączyłeś? A mówię ci, że nie wyłączyłeś. Człowiek chce sobie usiąść na chwilę i mówi, tu się rozprężę, chwilę posiedzę. A ja ci mówię, że chcesz iść do ubikacji. Nie chcę, chcesz, nie chcę, nie chcę. No idę. Ciągle coś. I chciałem wam dziś powiedzieć, Bóg chce nas nauczyć, byśmy się wyciszali. Chcę wam dziś powiedzieć, jest taka modlitwa, która nazywa się modlitwą przeczytanie Słowa Bożego. To nie jest modlitwa, którą da się modlić w ilościach hurtowych. Czy czasami, kiedy ludzie chcą się popisać swoją radykalnością i chcą powiedzieć, że są bardzo pobożni, to podchodzą do siebie i mówią, cześć bracie, ile wersetów dziś przeczytałeś? Ja 4 rozdziały, masz szansę? Ja jestem lepszy, ja 4. Myślicie, że Panu Bogu się to podoba? Coś wam powiem, nauczmy się czytać Słowo Boże. Słowo Boże czytamy nie hurtowo. Czasami przeczytaj jeden werset, czasami proszę bardzo, przeczytaj nawet całą księgę. Ale zadaj sobie jedno ważne pytanie. Czy dzisiaj Duch Święty przemówił do mnie tym, co czytałem? Bóg naprawdę nie potrzebuje 15 rozdziałów, żeby do ciebie przemówić. Jeszcze raz mówię, żeby ktoś nie zrozumiał mnie źle. Ja nie mówię, ile masz czytać. Ja dzisiaj mówię, czytaj tak, żebyś usłyszał. To nie jest książka, to nie jest gazeta, to jest Słowo Boże. Przeczytaj jeden rozdział. I modlitwa tekstem Słowa Bożego polega na tym, że na przykład otwieramy Słowo Boże i otwieramy jakiś nasz ulubiony werset. Na przykład mój ulubiony werset to jest Kolosan 2,14. I wymazał obciążający nas list dłużny, który zwracał się ze swoimi wymaganiami przeciwko nam, przybiwszy go do krzyża. I wymazał ten obciążający nasz list dłużny. On się zwracał przeciwko nam. Pan Jezus wymazał go, przybiwszy go do krzyża. Mogę o tym rozmyślać, mogę się skupić. Uczcie się, bracia, siostry, modlić Słowem Bożym. Wycisz się i rozmyślaj. Weź jeden werset, ważny werset. Skup się na nim. Powtórz go. Zacznij się ich uczyć na pamięć. Chcę was zachęcić, nic tak pokoju nie wnosi i nie leczy duszy, jak uczenie się Biblii na pamięć. Nie wiem, czy o tym wiecie. Nie uczenie się Biblii na pamięć w sensie hurtowym. Ja dziś 4 wersety się nauczyłem, a ty ile? Nie. To nieważne ile, tyle, żeby do ciebie przemówiło. Niech przemówi do ciebie pół wersetu, ale chodź z tym cały dzień. Rozkoszuj się tym cały dzień. Pozwól w każdej chwili ciszy mówić sobie. Wiecie, i wtedy człowiek się wycisza. I kiedy na przykład jadę w korku, ja jestem takim kierowcą, ja nie lubię, jak mi ktoś przeszkadza, nie wiem jak wy. Ale miałem odkrycie, kiedy z takim nastawieniem jadę i znowu jakaś blokada, znowu jakiś korek, znowu wszystko stoi, nagle ja się przestaję denerwować i myślę sobie, okej, mam teraz ten czas od Pana, aby się wyciszyć i jeszcze raz sobie powtórzyć werset, którego się nauczyłem. Uczę się ciszy, uczę się oddychać tym Słowem Bożym. Nie przeszkadza mi już wtedy, że ruch stoi. Nie przeszkadza mi, że ktoś nie może od razu ruszyć z czerwonego na zielonym, bo mam jego pokój. I to jest coś, co odkrywam, czego się uczę i dzisiaj z wami się dzieje. Spróbuj się wyciszyć. Zacznij się modlić Słowem. Wycisz wszystko w swojej głowie i pozwól mówić Duchowi Świętemu. Przez Słowo Boże. Zadrżyjcie więc i nie grzeście. Pomyślcie o tym leżąc na łożach i zamilczcie w końcu. Zamilczcie w końcu, mówi Pan. Połóż się, wycisz się. W innym miejscu Słowa Bożego apostoł mówi do nas, czy wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? Wiecie czy nie wiecie? Ja wiem. Od lat o tym wiem. I od lat uczę się pielęgnować tą świątynię. I przyznam się, nie zawsze mi to wychodzi tak, jak bym chciał. Księga Habakuka mówi na ten temat, ale Pan jest w swym świętym przybytku, umilknij przed Nim cała ziemia. I to jest dobry wstęp do modlitwy Słowem Bożym. Pan jest w swym świętym przybytku. Czy wiecie, że Duch Święty mieszka w was? Pan jest w swym świętym przybytku. Umilknij. Ale Panie, zanim powiesz słowo, ja już znam je całe. Nie musisz mi wyjaśniać. Nie musisz modlić się. Panie Jezu, gdybyś tylko wiedział. Ja wiem. Panie, gdybyś Ty wiedział, co oni mówią. Wiem. Gdybyś wiedział, jak mam w pracy. Wiem. Chcę was dziś namówić. Wykorzystajcie wakacje. Szczególnie ci z was, którzy nie są na emeryturze i nie mają takiego czasu. Wykorzystajcie wakacje na ciszę. Pokochajcie ciszę. Miejcie odwagę wyłączyć komórkę na 2 godziny. Naprawdę. Ja wiem, że mi w to nie uwierzycie, bo w to się nie da uwierzyć. Ale kiedyś nie było komórek. Ja wiedziałem, że mi nie uwierzycie, ale naprawdę. Kiedyś nie było. I mało tego, ludzie żyli. Wyłącz coś. Naprawdę świat się nie zawali. Powiem ci więcej, jeżeli masz odwagę ją wyłączyć, nawet w pracy, nawet na przerwie, nie możesz na 2 godziny powiesz, no ale ja nie mam tyle. 15 minut, 5. Wyłącz, wycisz się. Wejdź sobie w twoją ciszę. Wejdź do miejsca najświętszego. Wiesz, że świątynią Ducha Świętego jesteś? Wiesz, że Pan mieszka w tobie? Wiesz, że zasłona jest rozdarta? Wiesz, że przez Jezusa masz dostęp do miejsca najświętszego? Usiądź sobie, wycisz się i niech Pan mówi. Pozwól Słowu mówić do siebie. Wiecie, dlaczego to jest takie ważne, co do was mówię? Ktoś powie, czemu ten facet wybrał dzisiaj taki temat? Mógłby coś powiedzieć o uświęceniu. To jest właśnie o uświęceniu. Nie uświęcisz się, jeśli nie będziesz słyszał, bo uświęcać się, to znaczy stawać się podobnym do Jezusa. Czemu ten facet nie powie dziś czegoś innego? Celowo to mówię z całym przekonaniem. Wykorzystajcie chwile, które są na ciszę. Ktoś powie, a czy masz jakieś pomysły, jak to zrobić? Pierwszy pomysł. Nie wiem, czy wiecie. Ta kaplica przez cały tydzień, 24 godziny na dobę, jest otwarta. Jeżeli będziesz potrzebował spędzić tu czas na modlitwie, to ci osobiście otworzę nawet o 10 w nocy i spędź tu całą noc na kolanach. Obok jest las, jest dużo lasu, jest dużo miejsc. Ale jeśli nie masz gdzie przyjść tutaj, spytaj, nie masz klucza, zadzwoń, powiedz, słuchaj, jesteś, potrzebuję, żebyś mi otworzył. Chcę przyjść, skorzystajcie z tego. Ja tu przychodzę i Pan tutaj ze mną rozmawia. Chcę wam powiedzieć, Bóg jest tak samo realny w poniedziałki, jak w niedzielę tutaj. Często mi się zdarza tu przyjść, usiąść sobie z przodu. Jak się nie zgorszycie, to wam jeszcze coś powiem. Nawet mi się zdarza położyć na tych siedzeniach tu. Kiedy jestem sam, położę się tu z przodu na plecach. Mam nadzieję, że nikt się nie zgorszy i nie zamkną mi na kłódkę kaplicy. Ale to prawda, leżę sobie tutaj, zamykam oczy i zaczynam mówić do Pana. Mów do mnie, Panie Jezu. Prowadź mnie. Panie, otacza mnie chaos. Otaczają mnie ludzkie problemy. Tak bardzo potrzebuję, żebyś do mnie mówił, żebyś był blisko mnie. Chcę z Tobą chodzić, chcę z Tobą przebywać. Lecz mnie Twoją ciszą. Prowadź mnie Twoją ciszą. Panie, ten świat, jak im mnie huczy hałas, to im buczy depresja w głowie. Wycisz mnie, daj mi słyszeć Twój głos. Chcę z Tobą rozmawiać, Panie. I Duch Święty będzie reagował na Twoją modlitwę. Nie pragniecie tego? Ja myślę, że niektórzy z was są tacy zmęczeni hałasem, że już nawet nie pamiętacie, jak to jest być cicho. Bo gdy się wszystko wyłącza, to jeszcze nasz środek brzmi. Ale Pan jest w swym przybytku. Umilknij przed Nim cała ziemia. Cała ziemia znaczy wszystkie ziemskie sprawy, niech umilkną. Bóg wie, że to jest ważne. Bóg wie, że to jest ważne. Czasami my mamy pretensje do kogoś, wiecie, mi się zdarza, właśnie z braku czasu dość rzadko odwiedzać niektórych ludzi i kiedy w końcu do nich przyjdę, to oni mówią, o pewnie coś potrzebujesz, bo przyszedłeś. Ale dokładnie tak samo przychodzimy do Pana Boga. Pewnie coś potrzebujecie, ale Bóg tak nie mówi. Jednak chcę wam powiedzieć, Bóg jest Bogiem, który czeka na was, kiedy nic nie potrzebujecie. A właściwie to, powiedzcie, czy to nie jest piękna modlitwa? Położyć się, uklęknąć. Wiecie, w średniowieczu ludzie kładli się krzyżem na twarzy, leżeli w kształcie krzyża. To był znak uległości przed Panem. I nie jest pięknie tak móc uklęknąć, jak ci twardo, tam w szatni są takie filcowe kółka, ja już je odkryłem. Biorę sobie takie jedno i klękam na nim. One są stworzone do klęczenia, ale nie wiem, do czego to macie, ale ja sobie na tym klęczę. I nie jest piękne powiedzieć Panu Bogu, Panie Boże, niczego dziś nie potrzebuję. Przyszedłem do Ciebie, żeby Ci powiedzieć, że Cię kocham. Wiecie, jak to jest dla mnie piękne, kiedy moja malutka Anetka przychodzi do mnie. Ja się pytam, co chciałaś? Co ty, dziecko, znowu chcesz? Bo ja piszę. Ona wyłazi na kolana, tuli się, nic nie chce. Przyszłam z niczym. I do mnie wtedy dociera. Chłopie, coś ciebie za ojciec. Czy ty naprawdę chcesz, żeby dziecko przychodziło tylko wtedy, kiedy coś chce? Jak dorośnie, będziesz miał do niej pretensje, że przychodzi tylko jak coś chce. I dlatego cieszę się moimi dziećmi. Moją największą przyjemnością jest jechać po nie w piątek do szkoły, przywieźć je, być z nimi w aucie, pójść z nimi, po prostu wiedzieć, że są. Ja nie muszę nawet z nimi rozmawiać, ale czuć, że jesteśmy obok. Pragnę ciszy i wiem, że wielu z was ma dokładnie to samo pragnienie. Wracam do mojego pytania. Dlaczego Bóg chce, byśmy doświadczyli ciszy? I myślę, że to jest najważniejsze, co dzisiaj na nabożeństwie wam powiem. Jeżeli wszystko, co do tej pory powiedziałem, zapomnijcie, w porządku. Proszę was, zapamiętajcie to, co teraz chcę wam powiedzieć. Dlaczego Bóg chce? Bo to Bóg chce, byśmy też mieli wewnętrzną ciszę. Dlatego tyle wersetów mówi, zamilknijcie, zamilknij ziemio, zamilknij ludu. Izraelu, zamilcz. Bo my ludzie ciągle coś mamy. Przyjdźcie do mnie. Wszyscy utrudzeni i obciążeni, ja wam dam ukojenie. Ukojenie przychodzi w ciszy. Ukojenie przychodzi w ciszy. Nigdy nikt nie będzie ukojenia czuł, wyciszenia, odpoczynku w hałasie. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie i spędzicie przede mną czas. Ukojenie, odpoczynek, chwilę bez bólu, bez lęku. Dlaczego Bóg chce? Oto jest odpowiedź. Uważam, że najważniejsza odpowiedź na świecie dzisiaj dla mnie. Jeśli nie umilknę, jeśli nie wyciszę się i nie zacznę słuchać, to jak Jezus ma do mnie mówić? Jak ma Jezus do mnie mówić? Jak ma mi dać odpoczynek, kiedy ja nie zamierzam odpoczywać? Jak ma do mnie mówić, kiedy ja nie zamierzam słuchać? Już na szkółkach niedzielnych dzieci się uczy, że dlatego mamy dwoje uszu, a tylko jedną buzię, żeby mniej mówić, a więcej słuchać. Że gdyby Pan Bóg chciał, żebyśmy więcej mówili, a mniej słuchali, mielibyśmy tylko jedno ucho, a dwie buzie. Wtedy byśmy mogli dwie rzeczy naraz mówić. Wtedy na przykład można by było dwójkę dzieci trzymać na kolanach i każdemu inną bajkę opowiadać. Ale Bóg nas tak nie stworzył. Bóg chce, żebyśmy mieli bardziej nastawieni na słuchanie. I on mówi, to jest gwarancja twojego pokoju, twojego odpoczynku. Przestań strzelać tymi treściami. Wycisz się. Wiara jest z mówienia, tak? O, zobaczcie. Wszyscy mnie już poprawili. Chwała Bogu, ja wiem. Wiara jest z... Ale my robimy tak, jakbyśmy wierzyli, że wiara jest z mówienia. Czytamy, że wiara jest ze słuchania, ale żyjemy, jakby była z mówienia. Słowo Boże mówi w Rzymian 10:17, to jest napisane, że wiara przecież rodzi się ze słuchania słowa Chrystusowego. A więc nawet nie z słuchania byle czego, a ze słuchania słowa Chrystusowego. Aby je usłyszeć, musisz wyłączyć inne rzeczy. Odpocznienie jest możliwe, nawet w naszych czasach. Bóg chce uleczyć twoją rozdygotaną, rozbitą duszę. Serca niektórych z nas są jak taki popękany słoik, jak taki szklany puchar, który ledwie się trzyma, już go owijamy, jak się da, żeby się nie rozleciał, bo jest po prostu poddawany ciągłym wstrząsom. Czasami niektórzy z nas mają wrażenie, że zwariujemy, jak zaraz gdzieś nie uciekniemy. Pan chce ci powiedzieć, wejdź w jego ciszę, i zacznie cię leczyć, zacznie cię układać. Jest takie słowo, które brzmi rekolekcje. Słyszeliście kiedyś takie słowo? Słowo rekolekcje oznacza pozbierać duszę do kupy, tak po naszemu, po chłopsku tłumacząc. Bóg chce, żebyś sobie zrobił takie rekolekcje. Znajdź w całym twoim urlopie, w całym tym pędzie taki czas, kiedy będziesz mógł poszukać ciszy. Chcę was do tego gorąco zachęcić. I odpocznienie wtedy jest możliwe. Możliwe jest tylko w woli Bożej. Ale aby usłyszeć wolę Bożą, musisz słyszeć Boga. Aby słyszeć Boga, musisz wejść w Jego ciszę. To jest niesamowite. Czytałem dzisiaj z Biblii to, co doświadczał prorok, stojąc przed Panem. To, co na początku przeczytałem, przed pieśnią chóru z pierwszej Królewskiej 19. I to jest niezwykłe, jak bardzo przypomina to nasze życie. Najpierw jest wicher. I ten wicher jest wielki, ogromny. I my często poszukujemy odpowiedzi w takim wichrze. Może to jest nawet wicher przebudzenia. Może wicher jakiejś działalności. Wieje wiatr, jest hałas. Ale ciągle w tym nie ma nic dla nas. Potem wchodzimy w życiu w etap trzęsienia ziemi. Przestawiamy nasze życie, reperujemy nasze życie. Wynosimy coś z naszego życia. Przynosimy, próbujemy inaczej je poukładać. Ale dalej nie mamy ukojenia. I wiecie, co przychodzi następne? Potem jest ogień. I to jest ten moment, kiedy ludzie ostentacyjnie wyrzucają przez okno telewizor, bo chcą, żeby o nich myśleć, że są bardzo pobożni. Albo przestają, mówią, koniec z muzyką. Niektórzy mówią, ja już nie czytam żadnych książek, tylko Biblię. I wszystko to może być bardzo pożyteczne, nie zrozumcie mnie źle. To jest dobrze spędzić rok tylko ze Słowem. To jest dobrze wyłączyć telewizor i powiedzieć sobie, że mam post od Niego. To wszystko jest dobre. Tylko my czasami działamy jak ogień, a najłatwiej się jest pozbyć rzeczy z domu. To jest ten najłatwiejszy krok. Wtedy coś robimy, wynosimy, zmieniamy i wydaje nam się, że przyjdzie zmiana. Ale kiedy to kończymy, okazuje się, że jak mieliśmy tą duszę styraną i zmęczoną, tak dalej jest styrana i zmęczona. Tylko, że bez telewizora, bez książek, bez muzyki, a jednak ciągle hałas, huk i brak odpoczynku. I wtedy w polnym powiewie przyszedł Pan. W tym cichym powiewie przyszedł Pan. I prorok nagle nakrył się płaszczem. Prorok nagle umilkł. Prorok nagle zobaczył, że cisza. Cisza jest tym, co pozwoli mu mieć najlepszą relację. Czy możemy dziś podjąć pewną decyzję? Zadałem sobie samemu pytanie. Czy chcesz spędzić tyle samo czasu, co zużywasz na nerwy, mówienie o problemach i trudnościach, komplikując często sytuację jeszcze bardziej na słuchaniu tego, co powie Pan? Chcę jeszcze bardziej odłączać się dla Pana. Wierzę, że jeśli będę się odłączał dla Pana, będę mógł być lepszym mężem, lepszym tatą, lepszym pastorem. Dlaczego miałbyś tego nie spróbować ty? Co ci zależy? Sprawdź, co się stanie. Wyłącz, zamknij się w pokoju. Jak nie masz gdzie, to się zamknij w łazience. Słyszeliście takie nazwisko Wesley? Matka Wesleyów była znana z tego, że nie miała się gdzie modlić. Ponieważ wszędzie, gdzie próbowała się iść pomodlić, był hałas. Wiecie, co odkryła? Ubierała fartuch taki w kuchni, kiedyś gospodynie miały fartuch. Podnosiła ten fartuch i nakładała na swoją głowę. I kładła się, siadała przy stole i zakrywała się tym fartuchem. I nauczyła swoje dzieci, że jak mama siedzi przykryta fartuchem, to znaczy, że jest z Panem i proszę nie przeszkadzać. Znajdź miejsce, gdzie się możesz wyciszyć. Spróbuj, co ci zależy. Jak nic się nie stanie, to przyjdziesz do mnie za miesiąc i powiesz, chłopie, głupoty opowiadałeś tu z tej kazalnicy. Nic się nie stało, jestem cicho, jeszcze gorzej. Coś ci powiem, gwarantuję ci, że nikt z was tego nie doświadczy. Wielu z was doświadczy wyciszenia przed Bogiem, posilenia. Pamiętam, rozmawiałem kiedyś z jednym bratem i bardzo mnie poruszyło jedno świadectwo. Był u nas taki kaznodzieja, który głosił Słowo Boże i opowiadał o swoim poszukiwaniu woli Bożej i Pana. I mówi, wiecie co, miałem taki etap w moim życiu, że jeździłem na wszystkie możliwe konferencje. Interesowało mnie uzdrowienie, chrzest Duchem Świętym, chodzenie w Duchu Świętym, rozmowa z Panem. Mówi, zaliczyłem wszystkie konferencje, wydałem majątek na te konferencje, hotele, noclegi. I to wszystko było fajne, tyle tylko, że nic nie znalazłem. I któregoś dnia Bóg do mnie przemówił. Gdybyś tyle czasu spędził ze mną, co spędziłeś na tych konferencjach, już byś dobrze znał mój głos. I on mówi, to był przełom w moim życiu. Zacząłem wychodzić na spacery modlitewne, na modlitewne przechadzki, na to, żeby być sam na sam z Panem, żeby się wyciszyć. Bóg wie, nie muszę nic mówić. I Bóg mu pokazał, że to jest rozwiązanie, że to jest wyjście z sytuacji. Dlaczego mówić nam jest o wiele łatwiej niż słuchać? To tak samo dotyczy naszej modlitwy. Często, wiecie, kiedy na modlitwie zapada cisza, my się martwimy, czemu jest cicho na modlitwie. Ja się nie martwię, czemu jest cicho na modlitwie. Bo ja wiem, że jestem świątynią Ducha Świętego i może być cicho, bo Pan może mówić. Wcale nie znaczy, że musimy ciągle coś mówić. Czasem modlitwa wcale nawet nie jest modlitwą, ale jest jednokierunkowym monologiem. Nam się wydaje, że jak nie będziemy mówić, to Bóg nie będzie słuchał. A Pan chce powiedzieć, mam dla ciebie ukojenie, wycisz się, nic już nie musisz mówić. Czasami ludzie pytają, jakie są najlepsze słowa modlitwy. Kiedyś głosiłem Ewangelię jednej pani i po tym, kiedy porozmawialiśmy, pomodliłem się o nią, ona mówi, ale Pan się pięknie pomodlił, a mógłby mi Pan to napisać, żebym się tego nauczyła na pamięć? Ja już nie pamiętam. Ja tego nie znam. Jak to? To Pan nie zna tego na pamięć. Nie, to tak, o, się pomodliłem. To Pan ma talent. Nigdy mi to do głowy nie przyszło, wiecie? I zrozumiałem, ludzie są przyzwyczajeni, że modlitwa musi być. A ja odkryłem, modlitwa może milczeć. Bóg może ci powiedzieć, najpiękniejszą modlitwę, jaką od ciebie słyszałem od lat, było to, że dzisiaj przede mną milczałeś 15 minut. Że uczyłeś swoje myśli być cicho. Że uczyłeś, żeby tylko moje słowo w tobie trwało. Że pozwalałeś swoim myślom mówić tylko słowa tego wersetu, którym dziś do ciebie przemawiam. I po 15 minutach poczujesz, jak posilenie ci wraca, jak ukojenie przychodzi ci w serce, jak Pan cię leczy. Pan Jezus często w ten sposób się modlił. Ewangelia Łukasza 5:16 mówi, on zaś odchodził na pustkowie i modlił się. To nie było jednorazowe, to wiele razy tak było. Często, kiedy apostołowie rano wstawali, był świt, to miejsce, gdzie spał Jezus, już było dawno puste, już nawet nie było ciepłe. Jego już dawno nie było. On był na osobności. Jeśli On musiał, dlaczego ja próbuję przejść życie bez tego? Jeśli On potrzebował, żeby przejść normalnie i wypełnić swoją służbę przez ten świat. Czemu mi się wydaje, że mogę przejść bez tego? To była regularna dyscyplina Jego życia, cisza i oddzielenie. I gdybyśmy chodzili dokładnie w Jego ślady, to często bylibyśmy w takich miejscach. Chodzić śladami Jezusa to nie znaczy chodzić do kościoła. Chodzić śladami Jezusa to znaczy mieć relację z Ojcem. To nie chodzi o to, że robię, co powinienem w kościele, i jeżeli za dużo się modlimy, to jest źle. Myślę, że nikt z was mnie tak nie zrozumiał dzisiaj. Ja dziś nie wzywam, żebyśmy się przestali najlepiej modlić, spotykać. Nie, potrzebujemy. Nie opuszczajcie wzajemnych zebrań waszych. Pan mówi, chwalcie mnie zgiełkiem, bębnami, pląsaniem, okrzykiem radosnym. To wszystko jest ważne, to jest piękne. Ale coś ci powiem. Kiedy pościsz i nie jesz chleba przez 3 dni, to po 3 dniach nawet stary kawałek chleba pachnie najlepiej. Wiecie, o czym mówię, nie? Ci z was, którzy doświadczyli takiej modlitwy. Co tam 3 dni, 1 dzień nie zjesz? I nawet czerstwa bułka pachnie jak niebo. Czerstwa, nieświeża. Dla tych, co nie wiedzą, czerstwy po czesku znaczy świeży. Jest problem. Też byłem zdziwiony, kiedy tu pierwszy raz przyjechałem i zobaczyłem, że czerstwe pieczywo sprzedają. Stary kawałek chleba. Pachnie, jakby wyszedł prosto z piekarni, kiedy go 2 dni nie zjesz. I okrzyk radosny i pieśni brzmią zupełnie inaczej, kiedy wyciszysz się przed Panem. Dźwięki zaczynają mieć sens. Słowa zaczynają mieć znaczenie. Wszystko zaczyna mieć sens. Czy możesz w to uwierzyć? Kościół to nie jest grupa dzieci Bożych, które wspólnie zmagają się z tym, że się Ojciec do nich nie odzywa. Kościół to jest grupa dzieci Bożych, którzy mają relacje z Ojcem. To o Twoje życie chodzi, o Twoją relację z Bogiem. Jeśli Twoja relacja z Bogiem będzie sucha, umarła jak pustynia, to wszystko straci sens, a świat Cię będzie gorszył, znieważał, a Bóg będzie się wydawał daleki. I dlatego chciałem Was dziś zachęcić. Skierujcie myśli, serca na Tego, który jest blisko. Kiedy wyjedziecie na wczasy przez najbliższe 2 miesiące, nasze nabożeństwa pewnie będą znowu mocno przerzedzone. Co nabożeństwo będę przychodził i się pytał, a gdzie jest ten na wakacjach, a gdzie ten na wczasach, a gdzie ten wyjechał. Już niektórzy z Was mówią, jadę, wybieram się. Ja też wyjeżdżam. Co Ci zależy? Ja wiem, że nie jestem najmądrzejszym pastorem, jakiego w życiu słyszeliście. Ale co się stanie, jak mnie posłuchacie? No powiedzcie. Wyciszcie się. Idź sobie na miejsce ciszy. Naucz się najpierw milczeć przed Panem. Naucz milczeć swoje myśli. Ja, kiedy uczę się milczenia, kiedy wychodzę w góry modlić się i chodzę z moim Panem, czasami, kiedy nikogo nie ma, wieczorem lubię nawet sobie tu na te schody wyjść i siąść. I milczę przed Panem. Wiecie, co się nauczyłem? Najpierw myślałem, że kiedy milczy się przed Panem, odpoczywają usta. A teraz odkrywam, że kiedy milczy się przed Panem, odpoczywają uszy. Przychodzi Boża cisza i Bóg leczy, dotyka. Nagle okazuje się, że nawet nie ma takich tabletek i lekarstw, które by tak leczyły serce, jak uczenie się Biblii na pamięć i rozmyślanie tylko o niej, chwytanie się tylko jej ciszy, jej słów. Co jest w ciszy takiego skomplikowanego, że dzisiaj ludzie naszych czasów jej unikają? Dlaczego nam jest łatwiej otoczyć się hałasem i łatwiej biec niż zatrzymać się i w ciszy posłuchać? Ile tego hałasu jeszcze do siebie dopuścisz? Ile dasz rady unieść? Czy plan mojego dnia, zadałem sobie pytanie, przewiduje w ogóle słuchanie Boga? Plan mojego dnia przewiduje modlitwę, amen. Ale czy przewiduje słuchanie Pana? Czy przewiduje, że w końcu Mirek Kulec zamknie się, uciszy się i przestanie mówić? Kiedy ostatni raz spędziłem czas w ciszy na pustynnym miejscu? Jezus to robił. Wychodził na pustynne miejsce. Jeszcze raz przypominam, nasza kaplica stoi pusta. Starczy tylko przyjść i powiedzieć, przyszedłem się pomodlić. To nie byłby piękny zwyczaj, gdybyśmy jako zbór nauczyli się, że można tu przychodzić, klękać i modlić się i doszłoby któregoś dnia do tego, że przychodzisz, a ci powiem, wiesz co, już 3 osoby się modlą, ale zapraszam. Jeden wychodzi, inny przychodzi i zaczniemy używać dom modlitwy tak, jak powinien być używany. Odważcie się wsiąść w samochód, kiedy nie wiesz, co z sobą zrobić. Kiedy pokłócisz się z żoną, poczekaj, zanim jej odpowiesz. Wyjdź z domu, przyjedź tu, idź do lasu. Kiedy pokłócisz się z mężem i masz mu już powiedzieć, kim naprawdę jest, poczekaj, może naprawdę wcale tym nie jest. Wycisz się. Idź. Oddziel się od Pana. Oddziel się, przepraszam, od hałasu dla Pana. Oddziel się dla Pana i pozwól mu mówić. Mój plan dnia przewidywać musi ciszę. Być może kolejne rozwiązanie dla Ciebie nie znajduje się w kolejnym kazaniu albo książce, a znajduje się w Bożej ciszy. To jest piękne słuchać kazania, ale może się okazać, że masz taki problem, że żaden kaznodzieja nie da Ci odpowiedzi i żadna książka nie da Ci odpowiedzi, a cisza przed Panem przyniesie Ci uzdrowienie. Wielu z Was tęskni za ciszą, tylko nie wiedzieliście, jak to powiedzieć. Wasze rozwiązanie waszego problemu jest w niebie, a Bóg chce przyjść w łagodnym powiewie i przemówić do was. I uwierzcie, że Boży głos wtedy będzie dużo jaśniejszy, ciekawszy. Opowiem wam pewne wydarzenie. Nie powiem wam, w którym to było zborze, bo to nie ma znaczenia. Każdy zbór ma takich ludzi zresztą. Był jeden brat, który w swoim zborze słynął z tego, że strasznie głośno, dużo modlił się, mówił, był taki bardzo głośny, rozgadany. Wiecie, jak się go zatrzymało, to człowiek się musiał przyzwyczaić, że musi teraz wszystko wysłuchać. Jak się chłop modlił, to 15 minut się modlił. Tak, że wszyscy już czekali, kiedy skończy. Było go wszędzie pełno. Był bardzo aktywny. Ale któregoś dnia brakło mu siły i przestał przychodzić na nabożeństwa. Przestał się pokazywać. I pastor wybrał się do niego w odwiedziny. Przyjechał do niego do domu, zadzwonił do drzwi. Człowiek zszedł z góry, otworzył i wprowadził go do pokoju, do salonu, do pokoju kominkowego. W kominku palił się ogień. Postawił herbatę, usiadł i czekał, co powie pastor, ale pastor nic nie mówił. Miał przekonanie od Pana, aby nie mówić nic. A tamten też nic nie mówił. Siedzieli w ciszy 5 minut, 10 minut. Po pewnym czasie pastor wstał, podszedł do kominka, wyciągnął jeden z kawałków drewna i położył na kamieniu, który jest przed kominkiem. Siadł i razem patrzyli się, jak ten kawałek drewna zgasł. Potem się trochę podymił, a potem tak został leżeć. Potem się pomodlił, wyszedł. I kiedy ten człowiek na nowo odnalazł sens w Jezusie, wiecie, co powiedział? Najgłośniejszym kazaniem życia, jakie słyszałem od naszego pastora, było to kazanie, kiedy mi nic nie powiedział. Kiedy wyciągnął kawałek drewna z ogniska i dał mi jasno do zrozumienia, że to jestem ja. Że jasno płonąłem w ogniu. A potem tracąc dystans, tracąc relacje, wzrastał dystans. Straciłem relacje, a powiększyłem dystans z Kościołem. Zacząłem samotnie leżeć. Najpierw jeszcze było trochę dymu, a potem już nie było nic. Kiedy oddzielisz się od ludu Bożego, od Pana, od Bożego prowadzenia, zgasniesz, oziębniesz i umrzesz. I on mówi, najgłośniejsze kazanie mojego życia to było najcichsze kazanie, jakie słyszałem. Chcę wam coś powiedzieć. Pan ma dla ciebie słowo. Amen.
Tato nahrávka byla pořízena ve Shromáždění církve bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.